I powracamy do rzeczy ważnych, istotnych. Doktor habilitowany Michał Lubina, politolog Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest już z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I będzie oczywiście o Birmie, czyli Mjanmie, o której ostatnio głośno z powodu puczu, z powodu przewrotu wojskowego sporo się dzieje w tym temacie. Mamy też różne informacje ze strony polityków światowych, w tym Joe Biden, który zapowiada podjęcie odpowiednich działań, cokolwiek znaczą te odpowiednie działania. Czy wiemy, jak aktualnie wygląda sytuacja w związku z zamachem stanu w Birmie?
Na razie jest spokojnie, dlatego że dotychczasowa reakcja społeczeństwa była reakcją bardzo zdroworozsądkową, to znaczy ludzie rzucili się, żeby wyciągać pieniądze z bankomatów i żeby kupować jedzenie. No i w dużej mierze dalej to taka jest reakcja. Część lojalistów armijnych przeprowadziła demonstrację, ale ta demonstracja jest śmiechu warta, dlatego że ich tam było kilkaset max. To od razu widać, że to było wszystko z góry zaplanowane. Armia nie cieszy się właściwie żadnym poparciem w społeczeństwie, więc tam trzeba opłacać tych wszystkich ludzi, żeby oni tam przyszli. Więc to był na pokaz w bardzo złym stylu. Natomiast jeżeli chodzi o wewnętrzne, ten są nadal dwie możliwości. Możliwość zła i możliwość fatalna. Możliwość zła jest taka, że ludzie zostaną w domach, i że armia skutecznie przeprowadzi ten zamach stanu. No i na dzień dzisiejszy tak to wygląda. To znaczy w sensie przejęcia władzy to im się już to całkiem udało. Opanowali, wyaresztowali wszystkich, opanowali najważniejsze punkty, więc w sensie wojskowym przejęli władzę, tak? Natomiast pytanie, czy społeczeństwo będzie protestować i musi jakoś do zrzeczenia się tej władzy. No i to są właśnie te dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że będą ludzie siedzieli w domach i dawali świadectwo w mediach społecznościowych, pisali, jaka to zła ta armia i tak dalej. No i to jest zła możliwość, dlatego że to nic nie da, w sensie, że to i tak nic nie da. Natomiast druga możliwość jest jeszcze gorsza. A mianowicie ta druga możliwość jest taka, że ludzie jednak wyjdą masowo na ulicę protestować. No i dlatego, dlaczego to jest złe? Dlatego, że wtedy armia ich rozstrzela. Tak jak ich rozstrzelała w 1988 na przykład.
No właśnie, bo warto wspomnieć, że to przecież nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy kraju mają do czynienia z przewrotem, ze zmianą władzy, czy właśnie konkretnie z przejęciem władzy przez armię, więc można powiedzieć, że niejako są do takiego stanu rzeczy przyzwyczajeni, chociaż jak zauważa Business Insider, wzrost czterokrotny w ostatnim czasie pod ostatnimi rządami. Co się skończyło? Pan powiedział, że zamiast ludzie wyjść na ulicę, w pierwszym kroku udali się do bankomatu po pieniądze.
Tak, ale te pieniądze jest akurat łatwo wytłumaczyć, dlatego że trzykrotnie za rządów wojskowych miała miejsce denominacja pieniędzy i ludzie potracili oszczędności całego życia. Co prawda ostatnia miała miejsce w 1987 roku, więc trochę czasu minęło, no ale tym niemniej w pamięci społecznej to wciąż jest bardzo wyraźne, więc ja się Birmańczykom nie dziwię, tym bardziej, że znając ten kraj, będąc tam wielokrotnie, dobrze wiem, że tam wciąż dolar królem. Tam wciąż bardzo wiele operacji przeprowadza się w dolarach, dlatego że ludzie nie ufają czatom, czyli miejscowej walucie. Także to jest jakby naturalna reakcja. Ja odpowiem inaczej, jeżeli chodzi o tą reakcję. Ja rozmawiałem z kilkoma swoimi znajomymi birmańskimi w dzień zamachu. Nie wiedziałem, czy się w ogóle dzwonię, bo internet był odcięty na początku, ale był tylko w stolicy odcięty, a już w największym mieście w Rangunie potem go przewrócono. No i ta reakcja była w pewnym sensie spokojna. Już byłem zdziwiony, że z takim spokojem to traktowali, a potem to mówiłem swoim rodzicom i moi rodzice, którzy pamiętają PRL, mi odpowiedzieli, no oczywiście, że ze spokojem, ci ludzie już długie lata żyli w dyktaturze, no to takie reakcje są całkowicie naturalne, boją się, wiedzą, co to znaczy, bo to jest jednak tak, że od 1962 roku mieliśmy tam dyktaturę wojskową, paskudną wyjątkowo, która się trochę zliberalizowała w 2010, w 2011 trochę bardziej się zliberalizowała i mieliśmy 10 lat względnej wolności, takiej wolności kontrolowanej. No i jest pytanie, czy te 10 lat przeważy nad tymi 70 na tym, tak? No bo poprzednie 60 było w dyktaturze. Także no, wydaje mi się, że jednak nie przeważy, natomiast i że jednak te nawyki społeczeństwa upodlonego, społeczeństwa zniewolonego pozostaną wyraźne i może lepiej, bo dzięki temu nie poleje się krew, bo jeżeli ludzie wyjdą na ulicę, to zostaną rozstrzelani. Natomiast no, te 10 lat było bardzo udane, to o czym pan wspomina, ten wzrost gospodarczy, to naprawdę było...
I uniezależnianie się od niektórych krajów, w tym nadrabianie straconego dystansu choćby do Chin. Pamiętamy, pod koniec stycznia był pan gościem w Radiu Wnet i mówił pan o zakupie dużej ilości broni od Rosji. Czy to przypadek, że teraz w takim momencie dzieje się coś takiego, że jest wojskowy zamach stanu?
Znaczy, nie wydaje mi się, żeby generałowie birmańscy powiedzieli ministrowi Szojgu, że planują zamach, dlatego że to za duże ryzyko, żeby się to wydostało. Zresztą z tym zamachem stanu było w ogóle dużo zamieszania. Myślę, że te relacje z Rosją są po prostu relacjami głównie handlowymi, natomiast one mogą się stać jeszcze ściślejsze, dlatego że teraz jak Birma będzie krytykowana, sankcjonowana, no to trzeba będzie ją wetować, te wszystkie sankcje w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, a generałowie nie będą chcieli wisieć tylko na Chińczykach. No więc to się otwiera pole dla Rosji na kolejne wpływy. Natomiast myślę, że zdyskontują te wpływy w ten sposób, że po prostu sprzedadzą więcej broni, której Birma nie potrzebuje, bo ci generałowie kupują różne migi i inne samoloty, których nie potrzebują do walki z partyzantami, natomiast prestiżowo to im jest potrzebne, bo koledzy z Tajlandii mają F-16, to ci potrzebują mieć migi, nie? Więc to w tym duchu, dlatego to będzie dobry deal dla Rosji. Natomiast wracając do tego uniezależniania, o którym pan mówił, no to rzeczywiście te 10 lat ostatnie, transformacja birmańska doprowadziła do tego, że Birma właściwie przywróciła swoją tradycyjną politykę zagraniczną, politykę neutralizmu, politykę trzymania się na dystans od wszystkich. To jest polityka taka najbardziej typowa dla Birmańczyków. Niestety ona musiała zostać trochę skrzywiona na rzecz Chin w latach 1988-2011, bo generałowie wisieli na Chińczykach, którzy ich bronili między innymi w ONZ-cie, ale nie tylko. No i dzięki tej transformacji, dzięki temu wyjściu do świata, Birmańczycy to trochę wyrównali. Znaczy Chiny dalej pozostały najważniejszym partnerem i najważniejszym też zagrożeniem w tym sensie, nie wojskowo, natomiast gospodarczo. Natomiast no, to już nie było tak, że ta Birma była tylko chińską kolonią. Natomiast teraz niestety ten zamach stanu uruchamia logikę, która jest fatalna, bo to jest w pewnym sensie powrót do przeszłości, czyli do stanu sprzed tego dziesięciolecia, czyli sprzed transformacji, bo teraz Zachód, już słyszeliśmy, zaczyna potępiać, zaraz zacznie sankcjonować. Te sankcje trzeba będzie blokować i będą to mogli robić tylko Chińczycy plus Rosjanie, no a to przecież za darmo tego nie zrobią. W efekcie będzie się pogłębiało uzależnienie Chin.
No już przecież były wielokrotne embarga ze strony Zachodu, więc to uzależnienie będzie tylko rosło. W takim razie ostatnie pytanie. Dlaczego akurat w tym momencie, jak pan się domyśla, generałowie postanowili zrobić w ten sposób? Przecież mogliby, jak pan wspominał, przeczekać sytuację i prawdopodobnie przejąć władzę w inny sposób, w innym czasie. Chodzi o dostęp do bogactw naturalnych, do ropy, do czerpania zysków z nich tu i teraz. Tylko gdzie je sprzedać, kiedy wszędzie będą embarga?
No, sprzedaż do Chin, tak, natomiast oni i tak je kontrolują. To, że rząd cywilny nie był w stanie im wydrzeć tego, więc nie, tu nie powinni
więc
się kierować logiką. Tak właśnie, jakby
rządzenie dla rządzenia.
Racjonalnością, to przegrana sprawa. Poszło o kwestie ambicjonalne. Generałowie strasznie przegrali wybory, ich partia została zmiażdżona w wyborach. A zwycięska partia tych, czy Aung San Suu Kyi, czyli NLD, czyli tych, którzy zostali obaleni wczoraj, zamiast później ich pogłaskać po głowie, powiedzieć, że nic się nie stało, będzie jak dawniej, to oni ich zignorowali. Uznali, że, czyli innymi słowy, generałowie byli dla Suu Kyi przeciwnikiem, który właśnie dostał potężny cios na ringu, ale który wciąż był silniejszy. I teraz zamiast z tym przeciwnikiem jakoś negocjować, coś z nim zrobić, to Suu Kyi go zignorowała, nic nie robiła, nie rozmawiała, uważała, że zarzuty o fałszowanie wyborów są absurdalne, bo były absurdalne faktograficznym, natomiast to z tego miała do czynienia z silniejszym przeciwnikiem, który został zraniony. No i zamiast go jakoś okiełznać, to go zignorowała. No i w efekcie generałowie się wściekli i wywrócili stolik i przejęli władzę, bo weszły kwestie ambicjonalne, kwestie statusowe, kwestie emocjonalne, no i sytuacja jest jaka jest. Także Także to jest działanie, które nam pokazuje, nawiasem mówiąc, jak ważne też w analizie polityki są te kwestie nieracjonalne, te kwestie emocjonalne, które bardzo często przesłaniają chłodną kalkulację interesów i to zarówno narodowych, jak i grupowych, bo teraz się będzie armii trudniej rządziło niż gdyby sobie byli, tak jak poprzednio, z tylnego siedzenia, mając współwładzę i bez odpowiedzialności. Teraz będą sankcjonowani, potępiani i tak dalej, będzie im znacznie, znacznie trudniej. Natomiast no co z tego? Nie zawsze racjonalność wygrywa w działaniach politycznych.
Nie zawsze logika, czasem emocje, jak powiedział dr Michał Lubina. Dziękuję serdecznie i czekamy na więcej informacji w najbliższych dniach. Oby dobrych informacji. Dziękuję i do usłyszenia.